Zrobię to. Chciałbym dzisiaj takim użyć słowem, którego mottem jest fragment przypowieści Salomona, 4 rozdziału, 23 wersetu. Salomon mówi tak w tym momencie swojego słowa. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I tak, gdy sobie pomyślimy o tym, no to wydaje się, że on mówi o czymś najważniejszym. Mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. I tak przetłumaczmy to na swój język, taki normalny. Co to znaczy? On mówi inaczej tak. My mamy zaprząść swoją wolę, swoją siłę, swoją świadomość, swoje całe jestestwo, zaprząść, tak? Jakby zmusić do czegoś, co jest tak naprawdę najważniejsze. Najbardziej musimy siebie zmusić sami do tego, żeby strzec kogo? Siebie samych. Zwróćcie uwagę. Tak? Serca swojego. Zmusić musimy swoją wolę, swoją siłę, tak naprawdę swoją świadomość, swoją jaźń, najbardziej zmusić, pobudzić do jednej rzeczy, aby strzegła samego siebie, to znaczy żebyśmy my strzegli samego siebie, swojego serca. Serce jest centrum, już mówiłem chyba tutaj nam, centrum człowieka, centrum jego jestestwa, jego istoty, to kim on naprawdę jest, tak? I w zasadzie to jest sedno człowieka i zwróćcie uwagę, że też mówiłem kiedyś tu, że jesteśmy niewolnikami swojego serca. Serca nie powiesz, zrób to czy tamto. Tak to mówię, serce nie sługa. Tak? A Salomon mówi właśnie, żebyśmy my że mamy czujniej niż wszystkiego innego, bardziej niż na wszystko inne, pieniądze, no cokolwiek, strzec swojego serca. Dlaczego? I druga część tego wersetu mówi, gdyż to z niego tryska źródło życia. I my wiemy, że źródłem życia dla nas jest obecność Boga. Tutaj brat Robert mówił o tym Duchu Świętym, tak? Z tej społeczności. Bo to z serca tryska to źródło życia. To z serca Duch Boży działa, to tam objawia się chwała Boża. Przynajmniej ma tak być. I dlatego mamy tego najbardziej strzec. Czyli tak naprawdę, zwróćmy uwagę, to jest takie niesamowite, bo to faktycznie jest najważniejsze, bo to chodzi o społeczność, relacje z Bogiem. Jeżeli nie będziemy strzec swojego serca, to te źródło nie będzie płynąć. I teraz jest użyte podobieństwo źródła i zwróćmy uwagę, że możemy te źródło spowodować, żeby sobie płynęło szerokim, wartkim, tak, strumieniem, nawadniając naszą duszę, nasze ciało, nasze całe jestestwo. A możemy go sobie zasypywać, tak? Zawalać. I Pan Jezus powiedział o sercu, że to z serca pochodzą te wszystkie grzechy obrzydliwe. Tam wymienił, pamiętacie? Była między innymi głupota, pycha, egoizm, morderstwo, wszeteczeństwo i to wszystko. I On mówił, że z serca to wszystko pochodzi. I teraz się zdaje, jest taka konfrontacja tych dwóch wersetów, bo niby tutaj Salomon mówi, że to z tego serca zawsze to płynie to źródło, a Chrystus mówi, że z serca tego pochodzi to wszystko zło. I tak naprawdę o co w tym chodzi? No to w tym wszystkim chodzi, że serce może być pod wpływem albo starego Adama, tak? Albo może pod wpływem Ducha Bożego, czyli nowego Adama, Chrystusa. Możemy zawalać to źródło i zasypywać to źródło, a możemy je odgrzebywać, czerpać z tego źródła i pozwolić, żeby ono płynęło i się rozszerzało. I teraz pytanie jest powiedziane czujnie. Mamy strzec. Ale dlaczego mamy to strzec? To już wiemy, ale w jaki sposób? W jaki sposób strzec serca? Jak to zrobić? W zasadzie na czym to polega? No i tutaj kontekst mówi, żeby, jak sobie przeczytacie, mówi o Słowie Bożym Salomon, że te Słowo Boże, które on mówi, naucza, żeby też właśnie jakby słuchać tego słowa, bo jest lekarstwem dla całego ich ciała. Czyli no, słuchać słowa Bożego, czytać je, tak? Nie oddalać od siebie tego słowa. To jest jedna rzecz. Możemy modlić się, tak, w Duchu Świętym i tak dalej. Ale jest jeszcze tego druga strona, dlatego że możemy robić to przez całe życie i może nic się nie wydarzyć. Bo możemy modlić się, możemy czytać Słowo Boże, ale jak nie będziemy swojego słowa strzec, to nasze serce albo będzie zasypane, albo będzie w czymś innym. Ono nie będzie w tym słowie, nie będzie w tym źródle, albo będzie zasypane to źródło i wtedy ten Pan, ten Duch Boży nie będzie się rozlewał i nie będzie chciał przyjść. To jest właśnie takie mocne. Jak strzec swojego serca? I może jeszcze taka dygresja do tego. Zwróćcie uwagę, że Salomon mówi do ludzi Starego Przymierza. Tak naprawdę de facto to słowo jest zwrócone do ludzi Starego Przymierza. My żywcem to bierzemy często do Nowego Przymierza. I to jest dla nas tak jasne jak słońce na niebie, tak? Że tym życiem to jest Chrystus, tak? Tym źródłem jest Duch Boży. Ale Stary Testament, przeciętni ludzie wydawałoby się nie mieli do tego dostępu, tylko mieli ci pomazańcy, tak? I tak myślę, że pośrednio Salomon tutaj mówi, że Bóg dawał możliwość w zasadzie wszystkim ludziom we wszystkich wiekach, aby mieli jakąś relację z Bogiem, w jakiejś tam mierze. W zależności od tego, w jakich czasach żyli. I mówił do wszystkich ludzi wszystkich wieków, na czym to, co jest najważniejsze. Że ta relacja to jest właśnie ta żywa więź z Bogiem, tak? To stamtąd to płynie źródło. I Paweł kiedyś mówił, zwróćcie uwagę o poganach, że poganie, nie znając zakonu, sami sobie byli zakonem, gdyż oni stosowali się do czego? Do sumienia, tak? Oni postępowali dobrze w ciele, bo Bóg dał takie narzędzie jak sumienie. Oni według sumienia starali się postępować, rozprawiali co jest dobre, co jest złe i trzymali się swojego sumienia. I wyszło na to, że niektórzy wyprzedzili Żydów, bo oni nie mając zakonu, a mając tylko sumienie swoje, byli bardziej prawi w oczach Bożych niż Żydzi, którzy mieli zakon, a którzy z niego nie korzystali. I zwróćmy uwagę, że tu Salomon daje jakby takie wskazówkę dla wszystkich ludzi z wszystkich wieków. Każdy człowiek miał na pewną miarę, tak? Na pewną miarę poznania i Bóg z tego zawsze będzie rozliczał ludzi. Według poznania, według ile było mu dane, tak? Będzie rozliczony. Czyli każdy człowiek miał tą możliwość. I tak jak powiedziałem, już tutaj sumienie jest pewną jedną rzeczą, która powoduje, że człowiek ma czyste, może dbać o czyste sumienie. Czyli po pierwsze słuchać sumienia w Duchu Świętym. Paweł mówi, że w Duchu Świętym moje sumienie potwierdza mi to, że ja mam staranie i smutek o moich braci w ciele, tak? Żydów. I tam mówi, że jest gotowy swoje zbawienie poświęcić, żeby ich zbawić, tak? Bo tak ma o nich staranie. Czyli zwróćcie uwagę, że sumienie jest narzędziem Ducha Świętego. Jeżeli chcemy dbać o swoje serce i chcemy, żeby to źródło, wiecie, płynęło, to musimy dbać o sumienie. To znaczy, żeby postępować zgodnie z sumieniem. Nie zatwardzać serca, nie zagłuszać swojego sumienia, gdy Duch Święty pociąga za ten dzwonek, tak? On powie i mówi nam, co mamy robić. Co jest złe, co jest dobre. Nie robić wbrew sumieniu. Jeżeli to robimy, to te sumienie zagłuszamy głos Ducha Świętego i Pismo powiada, że chrzest wodny jest prośbą do Boga o dobre sumienie. To jest taki werset, prawda? Chrzest wodny jest prośbą o dobre sumienie. Inne wersety mówią, że taką myśl, że to słowo mówi w tym miejscu, że chrzest jest prośbą płynącą z dobrego sumienia, które jest wynika ze zmartwychwstania Chrystusa. Tak? Czyli tak jakby reasumując to słowo, tak naprawdę chrzest jest jednocześnie i dziękczynieniem, i prośbą. Tak? No bo dzisiaj jestem święty, dzisiaj jesteś święty i masz dobre sumienie, ale jeżeli nie będziemy w tym trwać, to jutro możemy to sumienie mieć skrzywione. Czyli musimy dbać dalej o to sumienie. O głos Ducha Świętego, żeby to było niezasypane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jakie są drogi do serca? Są różne drogi do różnych miejsc, ale są drogi do serca. I nie będę przed tego przedłużał, ale Słowo Boże wskazuje, że drogami do serca to są wszystkie zmysły nasze. Jest ich 5. To jest wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. I fajnie sobie to zobaczyć, jak serce, jak źródło sercu zostało zakopane, zasypane. W pierwszej księdze Mojżeszowej możemy sobie to prześledzić, jak Ewa zbuntowała się przeciwko Bogu, tak? W tym momencie. Ja bym chciał przeczytać sobie ten fragment, bo on bardzo fajnie oddaje to, właśnie te drogi do serca, jak to się stało. Zwróćcie uwagę, jest w 3 rozdziale rozmowa węża z Ewą. I wtedy, gdy ten wąż mówi do niej te swoje myśli, tak, te swoje mądrości i przekonuje ją o pewnych rzeczach, to wtedy Ewa tak zareagowała na jego słowa. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. I zobaczcie, w tym momencie Bóg od nich odstąpił. Źródło zostało zakopane, gdy oni to zjedli, tak? Ale zwróćcie uwagę, że w buncie Ewy, w drodze do serca, brały jej wszystkie zmysły tak naprawdę udział. Praktycznie 4 są wymienione. Po pierwsze słuchała, tak? Słowa szatana. Słuch raz przyszedł. Drugi poszedł wzrok. Spojrzała na ten owoc, no godny, tak? Później był jaki zmysł? Dotyk. Wzięła go. A czwarty, no to był smak. Wzięła go, skosztowała i połknęła i zjadła. Tak? I on wszedł do niej, napełnił ją słodyczą, ale jednocześnie napełnił śmiercią. I to źródło życia zostało, zobaczcie, zakopane. Właściwie odrzucone, tak? I w tym momencie dokonało się to, co Salomon mówi. Czujniej niż, bo tam jest źródło życia, tak? Ona tego nie zrobiła i stało się jak stało. A co z 5 zmysłem, węchem? Wiecie, tutaj nie jest napisane, ale jak jecie owoce i spożywacie, to wszystko czujecie ten woń, tak? I na pewno ten zapach też tam był, tego nektaru, tego wszystkiego, bo wątpię, żeby to było bezzapachowe wszystko, no nie? Ona żyła w kraju bezzapachowym. Człowiek bez zapachu naprawdę jest pozbawiony wielu rzeczy, tak? My wiemy, że jak jest jedzenie, to ten zapach się roznosi i po prostu dla niektórych zapach alkoholu jest piękną wonią. Dla innych inne zapachy są takim czymś, co ich pobudza, tak? To trafia do ich serca. Wiecie, jest takie słowo, jak Noe wyszedł z arki. Złożył ofiarę Panu. Pamiętacie, co się stało? Bóg poczuł miłą woń. Tak jest napisane, miłą woń tego dymu złożonego tych zwierząt w ofierze. I wtedy to do serca Pana doszło, widać było. I on powiedział, że już nigdy nie zniszczy ziemi, tak, przez potop. Już tego nigdy nie zrobi. On poczuł miłą woń i ona trafiła do jego serca. I w sercu tam jest powiedziane, że Bóg rzekł w sercu swoim, nigdy już nie zgładzę żadnego stworzenia. I teraz zwróćmy uwagę, już będę trochę skracał, bo nie chcę cytować tego, bo bym tutaj stał nie wiem ile, ale w raju były 2 drzewa. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. To były 2 drzewa. Drzewo poznania dobra i zła to było drzewo rozstania się z Bogiem. Ono wskazywało na diabła, na system, który został założony potem na ziemi. Zaraz to trochę wyjaśnię. Natomiast drzewo życia miało powodować, że ludzie mieli żyć wiecznie. Ono jakby miało zmienić trochę ich status. I zwróćcie uwagę, że Bóg powiedział, że wygonił Izrael, żeby co zrobili? Nie zjedli z drzewa żywota, tak? I nie żyli wiecznie. I teraz zwróćmy uwagę, jeżeli człowiek nie dba o swoje serce, tak trochę wyprzedzam, i karmi się z drzewa życia, on nie będzie mógł jeść z drzewa, z drzewa poznania dobra i zła. Jeżeli będzie się karmił, to nie będzie jadł z drzewa życia. Nie będzie mógł tego robić. I teraz tak trochę skrót myślowy robię. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj świat funkcjonuje w oparciu o poznanie dobra i zła. Taki jest świat. Nawet stare przymierze, świątynia Starego Przymierza była zbudowana w oparciu o poznanie dobra i zła. Zakonu moralnego, tak? To jest dobre, to jest złe. To jest czyste, a to nie. Czyli Bóg zbudował świątynię w oparciu o system drzewa poznania dobra i zła. Ale zwróćcie uwagę, że co było wynikiem, co było, jakby to powiedzieć, że litera zabijała, tak? Bo Pismo powiada, że przez literę, przez zakon miało być poznanie czego? Poznanie grzechu. Że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. I tak naprawdę życie, zbawienie, próbowanie osiągnięcia zbawienia według zakonu literalnego prowadziło do śmierci. Dopiero drzewo życia Chrystus dopiero ożywiał i ten zakon miał doprowadzić. Czyli można powiedzieć, że świat żyje dzisiaj według poznania dobra i zła, tego drzewa. I chrześcijanie, którzy żyją według tej drogi, to oni starają się żyć według zakonu, jak Żydzi kiedyś żyli. Czyli podług moralnych uczynków, tak? I wiecie, my czasami wymawiamy się, siedząc w tych rzeczach światowych, tych i tych, że my możemy sobie wybierać między dobrem i złem, tak? I człowiek żyje w czymś takim, ale mija się z tym, z Bogiem, bo okazuje się, że to drzewo jest drzewem niewiary, bo w Ewie zrodziła się niewiara. I zobaczcie, do serca są uszy, tak? To jest słuch. Słowo Boże prowadzi nas do wiary. A słowo szatana i słowo i to, co się dzieje w świecie, co mówi świat w internetach, w telewizjach, w tym wszystkim, to prowadzi do niewiary. I nawet jak udowadnia, że Bóg istnieje. A dlaczego? Dlatego, że robi to w ciele. Pamiętacie? Często mówią, że taki cud, tak, mógł mieć rację bytu, bo tłumaczył to naukowo, bo ktoś był też kiedyś w rybie, tak? I zachował życie, go wyłowili i był cały i zdrowy. To jest możliwe. Ale zwróćcie uwagę, że wiara w Boga jest zabierana, bo mówią, że ten cud z tą rybą, to w sumie to taki no nie cud, tak? Bo to naturalnie można wytłumaczyć. I zwróćcie uwagę, że ten świat, który to wszystko mówi, promuje, on niekoniecznie robi te moralne złe rzeczy, ale tak naprawdę to jest drzewo rozstania z Bogiem. To jest drzewo niewiary. Drzewo, które powoduje, że Bóg do ciebie odchodzi. I teraz, jak przychodzimy do Chrystusa duchowo i w Nim żyjemy i w Nim poruszamy i nie znamy już w Nim żadnego zła, zwróćcie uwagę, to jest w ogóle całkiem inne. To jest całkiem inne życie. To jest inne królestwo. Tam nie ma już między dobrym a złem rozróżniania. Tam jest Pan, święta Jego obecność i wszyscy pokłonie przed Nim padają i tam jest ta żywa, ta społeczność, tak, z Nim w Duchu Świętym. To jest w ogóle co innego. I teraz, tak jak powiedziałem, do serca człowieka prowadzą te wszystkie drogi. I kochani, ja tak powiem, że Pismo to opisuje. Odnosi się do wszystkich tych zmysłów człowieka. I Duch Święty to tak celowo powiedział, żeby pokazać nam, że nasze wszystkie zmysły są drogami do serca naszego. I nawet poganie wiedzą, że kto z kim przestaje, ten takim się staje. Jak wchodzisz między wrony, to kraka jak ony. Tak? Są takie powiedzenia świeckie. Dobre, faktyczne. Reklama nie działa? Działa reklama. Zwróćcie uwagę. Ale Kościół uwierzył, że może patrzeć na złe rzeczy, może słuchać złych rzeczy, może dotykać się rękoma złych rzeczy nieczystych, może smakować, jeść nieczyste rzeczy i może, wiecie, wonią dotykać się nieczystych rzeczy i to im nie zaszkodzi, dlatego że Kościół może wybierać między dobrym a złem. Ale to jest kłamstwo. Dlatego, że to działa na starego człowieka. I to powoduje, że to człowiek zaczyna żyć, egoistyczny człowiek, czasami moralnie dobry, ale egoistyczny człowiek zaczyna żyć, natomiast źródło życia odchodzi. I żeby nie być gołosłownym, ja bym chciał tutaj do kilku fragmentów Słowa Bożego się odnieść, jeśli chodzi o to. Po pierwsze, wzrok. Wzrok. Psalm 101. Psalm 101. I Dawid mówi tak. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Zwróćcie uwagę. To jest człowiek Starego Testamentu, ale on miał Ducha Świętego i on wiedział, że zobaczcie, chodzenie drogą doskonałą umożliwiało przyjście Pana do niego. Wiedział, że jeżeli będzie przed swoje oczy stawiał rzeczy niegodziwe, dosłownie przed swoje oczy, to te rzeczy do niego przylgną. I on powiedział, że w domu nie będzie stawiał tych rzeczy przed swoje oczy, gdyż Pan nie przyjdzie. I ja bym chciał tutaj podkreślić, że wiele rzeczy właśnie mówi o tym, jeżeli chcemy mieć relację z Bogiem i chcemy, żeby do nas przychodził, to musimy dbać o te serce. Nie możemy wystawiać naszych zmysłów na grzech. Nie możemy nie tylko, że jego robić, ale na niego patrzeć. Nie możemy ciągle patrzeć się na zło, bo ono do nas przylgnie. I Pan Jezus powiedział między innymi w tym kazaniu na górze, błogosławieni, szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać. Łączy, zwróćcie uwagę, czyste serce, niezasypane przez brud, z oglądaniem Boga. I to nie tylko oglądaniem Go po śmierci, ale ja wierzę, że oglądaniem Go w swoim życiu, widzeniu Go, tak? Czyli łączy to z tą sprawą. I Dawid, on wyraźnie widział, że to ma powiązanie. Stawianie nieczystych rzeczy przed serce, przed oczy swoje. Że jego serce będzie zanieczyszczone. I teraz jeszcze Mateusz. Jeszcze jeden fragment. Mateusz 6,21. Chyba to ten fragment. Zaraz ja zobaczę, czy to o tym myślę. 6,21, tak, Mateusza od 22 wersetu do 23. Ja kiedyś tego fragmentu naprawdę nie mogłem ugryźć jakby tego duchowo. Ale wiecie, dzisiaj trochę niedawno tak to ten słowo dotknęło. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowo: światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy twoje oko jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność, jakaż będzie? I teraz pytanie, co ma wspólnego światłość do ciała? Bo zawsze tak myślałem, wiecie, no ja rozumiem, światłość do serca, tak? No do serca to jasne, bo tutaj mówimy o sercu. Ale co ma wspólnego światłość z ciałem? I niedawno tak, wiecie, trochę mnie olśniło, że to jest wspaniałe podobieństwo. Bo tutaj Pan Jezus porównuje ciało człowieka do tego pomieszczenia na przykład. Tak? Na przykład wyobraźcie sobie, że ciało człowieka to jest takie pomieszczenie, jak tu my siedzimy. I mówi, i mamy tu światła, tak? One się świecą jakoś, wydają światło. I on mówi, że światłem ciała jest jego oko. Tak? Czyli to, co wchodzi przez oczy do ciała, to jego oświeca. Rozjaśnia tam mrok. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Te podobieństwo. Czyli to, co wchodzi przez oczy, to rozświetla mroki ciała. A dlaczego nie serca? Bo w innym miejscu apostoł Paweł, o którym mówił brat Michał, mówi, czy nie wiecie, że ciało wasze jest czym? Świątynią Ducha Świętego. I zwróćcie uwagę, to jest podobieństwo, te dwa jak zestawimy, to jest mocne, co powiedział Chrystus. Widzicie? Jak Duch Święty będzie siedział w naszym, przepraszam za sformułowanie, ale siedział, czy tam przebywał w naszym ciele, który ma być jego świątynią, jak tam będzie ciemność duchowa, przez oczy będzie wchodzić coś złego. I okazuje się, że ta światłość tutaj, on powiedział, Pan Jezus, może okazać się w tobie ciemnością. To w takim razie, jakaż będzie sama ciemność? I zwróćmy uwagę, oczy są drogą do serca człowieka. Naprawdę, nie myślmy, że możemy siedzieć i patrzeć się na wszystko, co chcemy i to będzie dla nas obojętne. Nie. Bo Słowo Boże mówi, że wtedy Pan nie przyjdzie. On nie będziemy mieli relacji. I taką myśl wyprzedzę. Wiecie, Słowo Boże mówi, że ma tam różne obietnice. Są w Słowie Bożym, tak? Ale nie ma obietnic Bożych w Słowie, w literze, w piśmie. Może was to zaszokuje. Nie ma tam obietnic. Wiecie dlaczego? Dlatego, że obietnice są w Chrystusie Jezusie, o którym mówi Pismo Święte. I można mieć obietnice Boże na literze, ale bez Chrystusa. I możecie stanąć na Biblii i mówić, że stoi na milion obietnic, które do nas nie będą należeć. Żydzi robili ten sam błąd, bo Pan Jezus powiedział do nich, badacie Pisma, bo mniemacie, że macie w nich zbawienie. Ale do mnie nie chcecie przyjść. A te Pisma świadczą przecież o mnie, tak? Jeżeli odłączymy tą księgę od Boga, to będziemy mieli obietnice, ale na papierze i literalne, które przyniosą nam śmierć. Ale jeżeli będziemy mieli z Nim społeczność świętą i będziemy dbali o serce i On będzie przychodził, to my będziemy mieli te obietnice prawdziwe, bo one będą w Nim. One są w Nim, te obietnice. W Słowie Bożym, które jest żywe i skuteczne. W Słowie Bożym, którym jest Jezus Chrystus. Pismo Święte mówi o Nim. Jeżeli rozdzielamy społeczność Słowa od społeczności z Duchem Świętym, to te obietnice możemy tylko mniemać, że je mamy. Tak? Czyli to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. I mówiłem tutaj o oczach. Jeszcze jedną rzeczą, o której tutaj powiedziałem, to słuch. Wiara jest ze słuchania, a nie wiara też jest ze słuchania. Zwróćcie uwagę, że Ewa okazała niewiarę. Niewiarę, czyli podważyła Słowo Boże, tak? Przez słuchanie szatańskich słów. Okazała niewiarę i nieposłuszeństwo i poszedł grzech za tym. Czyli przez słuchanie może być wiara, a może być niewiara. I teraz jeżeli słuchamy pewnych rzeczy, które świat niesie i promuje i tam siedzimy sobie, to nie mniemajmy, że to nas nie dotknie. I pozostałe zmysły. Jeszcze tak pokrótce. Dotyk. Juda kiedyś mówił, żebyśmy mieli nawet wstręt do szaty skalanej ciałem. I mnie to dotknęło, bo tak sobie myślałem, no tak, to Żyd, nie? Ma naleciałości szata nieczysta, zwierzę nieczyste, ale dla nas w zasadzie no to wszystko powinno być czyste, tak? Bo szata to szata. Ale w swoim życiu doznałem czegoś takiego, że naprawdę są rzeczy, które są nośnikami grzechu. Są skalane grzechem. Na przykład gazety kolorowe, które leżą często w domach, bo tam są horoskopy i tak dalej w tych gazetach. My dotykamy się tych brudów. Czasami, tak? Bierzemy. No, ktoś może wziąć sobie do ręki, to czytać, kupować, wydawać pieniądze na tak naprawdę na pornografię, wspieranie tak i tak dalej, no bo tam są te ogłoszenia, no, tak mówiąc ogólnie. Możemy nosić na swoich ubraniach jakieś rzeczy, tak? No, ktoś by nie przyszedł do kościoła ze swastyką na ubraniu, tak? No bo to już wiadomo, że to jest. Ale świadomie może nosić, albo nieświadomie pewne rzeczy, nośniki takiego grzechu. Wiadomo, że to jest coś złego, tak? Które promują homoseksualizm, różne rzeczy. Tak? Takie są rzeczy nieczyste. Albo rzeczy, które używane są do grzechu, tak? Wiadomo, że to są do grzechu rzeczy. I Juda właśnie był taki gorliwy, że mówił, że my, żebyśmy nawet mieli od razu do szaty skalanej przez ciało, cielesność, tak? Czyli ten starego grzesznego człowieka. Woń, to już trochę mówiłem, no i smak. Słowo Boże jest napisane, że jeżeli zakosztowaliśmy Chrystusa, tak? To jest takie sformułowanie, zakosztowaliście. Jeżeli zakosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan, że Słowo jest pokarmem i mamy Go kosztować. I tak dalej, i tak dalej. I Pismo tak w wspaniały sposób pokazuje, że te wszystkie zmysły są właśnie takimi, wiecie, drogami do serca naszego. Nie mniemajmy, że możemy siedzieć w świecie, w sensie w internecie, w tych rzeczach i tym się, wiecie, karmić, wzrok swój dotykać ręką. Wiecie, ręka ma 5 palców i tych 5 zmysłów angażować do dotykania i penetrowania brudu i Pan przyjdzie do nas i będzie wszystko dobrze. Możemy modlić się, pościć się, jeżeli tego nie zrobimy, to niestety to tam się nie uda. I dwa wersety, z którymi chciałbym zostawić nas. Ten pierwszy werset to jest 2 Koryntian. Chciałbym go przeczytać. 2 Koryntian. Czekajcie, gdzie to jest? Drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. I to jest szósty rozdział. I od wersetu 14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. I zwróćmy uwagę, cytat ze Starego Testamentu, żywo, który odnosi się do Izraela. Oni to robili. Odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Ja już mówiłem o tym, co to znaczy się dotykać ręką, tymi 5 zmysłami. I zwróćcie uwagę, to jest uwarunkowanie, warunek, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi córkami i synami, mówi Pan Wszechmogący. Czyli zwróćcie uwagę, i teraz my często się burzymy, co to znaczy odłączyć się? Na pewno nie wyjść z tego świata. Bo apostoł Paweł powiedział, że to jest niemożliwe, żeby wyjść z tego świata, tak? My mamy odłączyć się właśnie tym, żeby nie dotykać, wyjść i odłączyć się, to znaczy nie dotykać się brudów. Jak najmniej być w polu rażenia brudów. To jest odłączyć się i wyjść. I tu naprawdę trzeba to zaprząść się całkowicie, no dzisiaj szczególnie, prawda, bo technika tak rośnie, ale w zasadzie to dotyczyło wszystkiego, wszystkich pokoleń w jakimś tam stopniu, że oni no, uświęcali się, nie dotykali się tych brudów. I jest jeszcze jeden taki werset, bo my jednak pomimo, jeszcze tego dotykania, wyobraźcie sobie, żeby zobrazować, co to znaczy nie dotykać się brudów. Wyobraźcie sobie Daniela, jego braci, przyjaciół. Oni byli w Babilonie. Wiecie, w pewnym momencie, no wiemy, znamy tę historię, że się oddzielali, tak? Nie chcieli jeść wieprzowiny, znaczy tego mięsa, tak? Wina pić, no i tak dalej z tego stołu. Bo to było poświęcone Bogom. Ale w pewnym momencie Babilon był tak wspaniałomyślny, że za to chodzenie z Bogiem i za te dary duchowe, które oni tam przejawiali, szczególnie Daniel, został uhonorowany i stał się przełożonym magów i czarowników. Został przełożonym magów i czarowników. Ja teraz pomyślmy. Taki człowiek w Babilonie, święty, i był przełożonym magów i czarowników. I myślicie, że on się kiedyś dotknął tych brudów? tego grzechu. Przecież magia, czary, tak? Tak naprawdę ci magowie i czarodzieje, ci wszyscy, to byli tak zwani naukowcy. Oni wtedy byli naukowcami. Mieli rzeczy naturalne, a też imali się tych nadnaturalnych, tych duchowych. I zwróćcie uwagę, że Daniel, będąc przewodnikiem magów i czarowników, zarządcą, on się nie dotknął ich brudów. Gdyby to zrobił i robił, to łaska Boża by od niego odeszła. To Duch Boży by od niego odszedł. I gdy był do tego zmuszony, to wolał iść do lwiej jamy. Gdy tamci trzej byli do tego zmuszeni, to woleli iść do pieca ognistego. Czujecie to, tak? My dzisiaj mamy kontakt z wielu ludźmi. Mamy przyłożonych, sami jesteśmy przyłożeni. I to pokazuje nam ten przykład, że jednak możemy nie tykać się brudów, będąc w tym świecie. Możemy być oddzieleni i odłączeni. Czasami za to będziemy cierpieć. I jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem, że chodzimy w tym świecie. Dotykamy się tych brudów. Czasami, tak? Bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Mamy krew baranka, która nas oczyszcza. Ale pytanie powstało, jak zaczynałem służbę dla Pana, gdy wchodziłem na drogę zwiastowania Słowa Bożego i były takie czasy, gdzie ludzie różne spory toczyli. Czy taka muzyka jest dobra, czy nie? Czy takie ubieranie się jest dobre, czy nie? Czy to, czy tamto jest grzechem, czy nie? I wiecie, to jest takie coś, że jak ty sobie żyjesz sam na pustyni, to sobie wiesz, co jest dobre, co złe. Bo ci Duch Święty mówi. Ale jak stajesz się ojcem albo matką i przychodzi dziecko, które gdzieś tam funkcjonuje w szkole, załóżmy, i ono nagle ci przychodzi do domu i wnosi coś do domu, tak? Tak abstrahuję, może tak ogólny przykład. I w tym momencie jesteś skonsternowany, no bo ty nie miałeś z tym problemu, a on ci wnosi to. I mówi, no to jest dobre. No w zasadzie gdzie to w Biblii jest napisane, że to jest złe, tak? No i nie wiesz. Jak nie wiesz, czy to jest dobre, jak nie wiem, wiecie, jak to zaszeregować, pod jakim względem, czy to w ogóle jest dobre, czy złe, czy to jest neutralne, no to ja nie powiem jemu, nawet tej osobie nie powiem, słuchaj, to jest grzech. Tak? Bo to. Chcesz robić, to rób. Ale ja nie będę. Nie zrobię tego nawet, jeżeli chcę, gdy nie wiem. Nie mam takiego miernika, takiego pomiaru. I wiecie, byłem wtedy skonsternowany i jakby to powiedzieć, desperacko szukałem Bożej woli, tak? Jakby Bożego. I Bóg dał mi słowo kiedyś właśnie i pokazał jedno kryterium tego, co jest dobre, a co jest złe. Żebym nie miał nigdy wątpliwości i mógł sobie to zaszeregować. I to jest w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Pierwszy werset tego rozdziału jest bardzo ważny dla życia chrześcijanina. Nie wiem, czy nie ważniejszy niż ten drugi, ale ten drugi też jest bardzo ważny. I w kontekście tego słowa, co mówiłem, o tym dbaniu o serce, tak? I Pismo Boże powiada, a nie upodabniajcie się do tego świata. Czyli do tego systemu wartości moralnych upadłego świata, tak? Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I tą drugą część ja pominę, ale ten drugi werset dla mnie w życiu moim stał się takim kryterium. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś i pyta się, to jest dobre czy złe, no to ja mówię, słuchaj, na przykład bym powiedział, odnośmy się, do czego to się odnosi, popatrzmy na ten świat. Czy ta rzecz jest wyrazem upadku świata, jego grzechu, jego tej złej natury, tak? Czy to jest wyrazem tego? No tak. No to jeżeli ty to bierzesz, to się upadamiesz do tego upadłego świata, tak? Tego systemu. Masz kryterium proste. I pismo, i chrześcijanie nazwali to kompromisem. Albo odstępstwem od Słowa Bożego. I ciekawa rzecz, że to może być kontekstowy grzech. Bo pewne rzeczy mogą być same w sobie dobre. Ale w kontekście czegoś mogą być złe. Na przykład jeżeli nie okazujemy miłości bratniej, tak? A coś uważamy, że jest dobre i postępujemy jakby bez serca, bez duszy, a innych to gorszy, to w tym momencie to jest grzech. upodabniamy się do świata w tej braku miłości do innych ludzi. To jest grzech. Jeżeli jesteśmy w tym wolni, no to nie jest grzech. Ale weźmy te, żeby no, być takim trochę, weźmy te piosenki, tak? Te śpiewanie pieśni pewnych. Zobaczmy muzyka, pewne na przykład rock i tak dalej, one wyrastają z buntu, tak? Jeżeli ktoś sobie tego rocka tam, to on potem taki się staje, bo ta muzyka ma korzenie buntowe, buntowników, tak? I w zasadzie można powiedzieć, no to będzie coś złego, to będzie grzechem. Czyli takie bardzo proste narzędzie, słuchajcie, dla was i dla mnie, jeżeli chcemy chodzić według Bożych dróg i jeżeli nie wiemy, czy to jest dobre, czy złe, zobaczmy, czy to nie odnosi się do złej, upadłej natury tego świata. Jeżeli to się odnosi, to my wiemy, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to my idziemy na kompromis. Upodabniamy się do tego, co jest dla Boga niemiłe. Gdy tak na to spojrzymy, to powiem szczerze, że wszelkie dyskusje to po prostu można zakończyć. Bo można jakoś tak zidentyfikować każdą rzecz pod jakimś tam kątem, czy to jest złe, czy to jest dobre. Na przykład jeszcze odnośnie pieśni. Niektóre pieśni mają piękne melodie. Są śpiewane, załóżmy, w knajpach, tak? W świecie. Takie melodie, wiecie, skoczne, ale tam się grzech wylewa z tego. I ktoś na przykład wpadnie na pomysł, a sobie dorobię chrześcijańskie słowa i pójdę i będę tam zwiastował, tak? No i w tym momencie jakiś tam efekt może być. Ale to jest kompromis tak naprawdę. W tym momencie to jest kompromis. Czyli upodobnianie się do świata, żeby go pozyskać. Czy my musimy, wiecie, bazować na grzechu i brać grzech do życia, żeby zdobyć grzeszników? Wystarczy nam Święty Chrystus. Wystarczy nam Duch Święty, Jego obecność. Jeżeli On będzie, to się nawrócą. A jeżeli On odejdzie, to możemy cuda czynić, na uszach stać i nikt się nie nawróci. Albo przyjdą sami grzesznicy do zboru. I tak zmutują grzech, że po prostu nie będziemy wiedzieli już w ogóle, co to jest świętość, co to grzech. Czyli lepiej być świętym i pobożnym i opierać się o to właśnie Boże dzieło. Natomiast te pieśni, jakbyśmy to przyjęli, tak, do zboru załóżmy, no i się śpiewamy, ale mijają pokolenia i Bóg daje łaskę, że nic złego się nie daje, to drugie pokolenie dla nich, te pieśni, mogą być najbardziej święte i czyste. I nie będą żadnym kompromisem, gdy będą śpiewać. Dlatego, że oni nie mają tego połączenia z tamtym dawnym czasem. Będą pobożne, tak? I tak dalej. W odróżnieniu od współczesnych pieśni, które załóżmy powstaną w danym czasie, to będą święte i pobożne. Takie naprawdę, wiecie, z tekstami i melodie. Bo oni nie mają tego łącznika, że te melodie kiedyś gdzieś tam w rynsztoku załóżmy śpiewali grzesznicy, tak? I plugawe rzeczy robili. Oni już tego nie mają ciągu. Dla nich jest to czyste. Natomiast nowe rzeczy już mogą być takie. Także czujniej niż wszystkiego strzeż swego serca, bo to z niego tryska źródło życia. Jeżeli chcemy mieć tą, ja wierzę, społeczność z Panem, to jest przede wszystkim to. Bo to daje to, że człowiek żyje z Bogiem i wie, dokąd zmierza, dokąd idzie i daje to, że Pan może przychodzić. Wiecie, ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że to słowo jest takie warunkowe. To jest warunkiem, jeżeli chcemy, żeby Pan przyszedł. Musimy oddzielić się i odłączyć. Tak? Ale to nie jest gwarantem, że to się stanie tak, jak to chcemy albo sobie wyobrażamy. Dlatego, że Bóg jest Bogiem suwerennym. Może to zrobić w takim czasie, kiedy chce. Może to zrobić tak, jak chce. Ale jest coś takiego, że my możemy dołożyć tych starań jednak. Żeby nasze serca zachować dla Pana czyste i święte. I nie zakopywać tego źródła. Amen. Niech Bóg nas błogosławi.